Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Jak wiecie, zaczęliśmy serię Nasza Historia, ale w okresie wakacyjnym kazania będą realizowane w tej serii co dwa tygodnie. Więc w związku z tym, że było tydzień temu, kazanie z serii, kolejne będzie za tydzień. A dzisiaj będzie inaczej, ponieważ dzisiaj mamy aż trzech kaznodziejów, ale będą opierać się na fragmencie z listu do Filipian od pierwszego rozdziału 27 wersetu do kolejnego rozdziału 11 wersetu. Tylko postępujcie jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie ramię w ramię. Walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano, w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. To jest Słowo Boże i zapraszam Jakuba.
List świętego Pawła do Filipian został napisany przez do wspólnoty chrześcijańskiej w Filipii, pierwszego kościoła, który założył święty Paweł w Europie podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Obecnie jest to teren Macedonii Wschodniej. List powstał w bardzo szczególnych okolicznościach, ponieważ święty Paweł pisze go z więzienia, prawdopodobnie w Rzymie około roku 61-62 po Chrystusie. Mimo uwięzienia list tchnie radością, wdzięcznością i szczerą miłością do adresatów. Widzimy w liście Pawła jako głęboko doświadczonego sługę Chrystusa, ale zarazem człowieka pełnego radości, nadziei i pokoju. Paweł uczy nas, że chrześcijańska radość nie zależy od okoliczności, lecz od obecności Chrystusa w nas. Pokazuje, że życie w pokorze, jedności i wzajemnej trosce jest wyrazem prawdziwej duchowej dojrzałości. Dziś przypadł mi zaszczyt rozważać wersety listu do Filipian, które są tutaj uwidocznione na tablicy. Są to wersety z rozdziału 1 od 27 do 30 w tłumaczeniu Pisma Świętego profesora Piotra Zaręby, Stare i Nowe Przymierze. W analizowanych wersetach listu świętego Pawła apostoł wzywa wspólnotę wierzących do postępowania w sposób godny Ewangelii Chrystusowej i jest to motyw przewodni omawianych wersetów. Pierwsze wezwanie Pawła w odczytanych fragmentach listu dotyczy postępowania chrześcijan jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Życie wolne, czyli zakorzenione w nowej tożsamości chrześcijanina. Wolność, o której pisze, nie oznacza swobody moralnej, lecz wyzwolenie z grzechu i niewoli prawa. Wolność chrześcijańska to także wolność od pożądliwości tego świata i związanymi z tym pożądliwościami naszego ciała. Jest to wolność w stosunku do podjęcia decyzji o rezygnacji z własnego ja i oddania się w niewolę Jezusa Chrystusa, uzdalniającą człowieka do miłości, służenia mu i wytrwania w głoszeniu prawdy o Ewangelii, nawet za cenę cierpienia. Być godnym Ewangelii to według Pawła mieć jednoznaczną decyzję do uznania i głoszenia biblijnej prawdy o grzechu, pokucie, miłosierdziu, chwale w pełni suwerennego Boga w Trójcy, o łasce danej nam przez Jezusa Chrystusa, sprawiedliwości, pokorze i posłuszeństwie Słowu Bożemu. Dalej Paweł podkreśla konieczność jedności w postępowaniu godnym Ewangelii. Widzimy to w słowach: stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię. Walczycie w wierze, poddanej w dobrej nowinie. Wspólna walka w jednym duchu i poddana w jednej prawdzie musi być odporna na wszelkie odstępstwo od Ewangelii głoszonej przez świętego Pawła i obecnej w Piśmie Świętym. Chrześcijanie powinni stanowić monolit w głoszeniu jednego Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego zapowiedzianego w Starym Testamencie Mesjasza, który jest w stanie zbawić ludzkość i pojednać się z Bogiem przez wiarę w odkupicielską moc mającą swe źródło w męczeńskiej śmierci i rzeczywistym zmartwychwstaniu. W wersecie 28 Paweł nawołuje, by w niczym nie dawać się zastraszyć przeciwnikom. Paweł wskazał adresatom listu jednoznacznie, że postępowanie w sposób godny Ewangelii Chrystusowej wymaga odwagi. W kontekście ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, gdzie chrześcijanie byli marginalizowani, prześladowani i ostatecznie zabijani, takie wezwanie nabiera szczególnej wagi. Odwaga chrześcijanina ma czerpać swoje źródło z pewności zbawienia i ma ona być zapowiedzią zguby dla wszystkich tych, którzy nie mieli pokory, aby uniżyć się przed Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Wobec wrogości świata postawa nieustraszona jest świadectwem nadziei i wiary. Motyw nieustraszonej odwagi chrześcijan pojawia się zresztą również w listach Piotrowych. W pierwszym liście Piotra, rozdziale 13, wersecie 14 i 15, gdzie pisze: szczęśliwi jesteście nawet wtedy, gdy cierpicie z powodu sprawiedliwości. Nie bójcie się ich gróźb, ani nie dajcie się zaniepokoić. Zamiast tego w waszych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana i zawsze bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. W wersecie 29 przynosi paradoksalne stwierdzenie dotyczące cierpienia o tym, że przywilejem chrześcijanina jest nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i dla niego cierpieć. Dla Pawła cierpienie z powodu Ewangelii Chrystusowej nie jest przekleństwem, lecz łaską, nagrodą. Jest udziałem w misji i losie samego Jezusa. Twierdzenie świętego Pawła doskonale koresponduje z kazaniami na górze, wygłoszonymi przez samego Jezusa Chrystusa, potwierdzającymi, że cierpienie z jego powodu jest stanem błogosławionym, godnym radości. Jezus w rozdziale 5 Ewangelii Mateusza mówi wprost: błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest wielka w niebie. W końcu Paweł przypomina Filipianom, że toczą tę samą walkę, którą widzieli u niego. Życie godne Ewangelii według świętego Pawła, zatem to życie wolne, odważne, wspólnotowe, ofiarnicze i pełne wiary. W nawiązaniu do tego, co napisał do nas święty Paweł w tych wersetach, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co dzisiaj znaczy postępowanie w sposób wolny i godny Ewangelii Chrystusowej. Czyli musimy się zastanowić, czego żądałby od nas święty Paweł, gdybyśmy byli adresatami tych listów. Nasza sytuacja w obszarze środkowoeuropejskim jest dzisiaj bardzo komfortowa w porównaniu z sytuacją chrześcijan pierwszych wieków, zwłaszcza w Rzymie. Można byłoby powiedzieć, że mamy warunki cieplarniane do uprawiania Ewangelii celem pozyskania dla Chrystusa jeszcze więcej wiernych. Spotykamy się w ładnym, zadbanym miejscu, gdzie obsługa przynosi nam kawę. Mamy gdzie mieszkać, co jeść, co się przyodziać. Mamy dobry sprzęt do uwielbienia, świetnych muzyków, wokale, pastorów i starszych wyćwiczonych w zdrowej nauce Bożego Słowa. Możemy wyjść na ulicę i głosić otwarcie, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. I co najwyżej może ktoś mógłby uznać nas za wariatów lub przejść obok nas obojętnie. Istnieje bardzo minimalne ryzyko, że ktoś mógłby nas wówczas skrzywdzić, nie mówiąc już o ścięciu, co spotkało ostatecznie świętego Pawła, lub ukrzyżowaniu do góry nogami, co spotkało świętego Piotra. Należałoby może na chwilę zatrzymać się i zastanowić, czy nieco nie umościliśmy się w tym komforcie i mimo stworzenia przez Boga takich dogodnych warunków dla głoszenia cudu zbawienia, nie znajdujemy w sobie mimo wszystko odwagi, aby jednomyślnie, ramię w ramię wyjść z tej strefy komfortu celem szerzenia Ewangelii dla Wrocławia i okolic. Być może Bóg zadbał o nasz komfort właśnie z tego powodu, że znajdują się w naszej okolicy ludzie, którzy mają usłyszeć dobrą nowinę i mają być pozyskani za naszym pośrednictwem dla Chrystusa. Jak czytamy na naszej stronie internetowej, naszą misją jest czynienie innych uczniami Chrystusa, koncentrując się na południu Wrocławia. Sam przygotowując się do dzisiejszego głoszenia, zastanawiałem się i jednocześnie zatrwożyłem się, nie mogąc przypomnieć sobie, kiedy opowiedziałem komuś spoza wspólnoty o Chrystusie. Czy to w pracy, przy obiedzie, w autobusie albo przy jakiejkolwiek okazji sprzyjającej głoszeniu dobrej nowiny. Być może, gdybyśmy w tym ja mieli większą odwagę zaintensyfikować nasze działania w tym zakresie, ostatecznie spotkalibyśmy się z reakcją ludzi wywołującą u nas poczucie cierpienia. Być może nie cierpimy, bo nie głosimy, a tym samym nie jesteśmy w stanie w radości upatrywać w tym cierpieniu naszego zbawienia u samego Boga.
Kiedy spojrzymy dalej w tekst listu apostoła Pawła do Filipian, apostoł kontynuuje wezwanie do jedności. Teraz jednak koncentruje naszą uwagę na życiu wewnątrz wspólnoty Kościoła. Będziemy mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak żyć w jedności w Kościele. Czy to w ogóle możliwe, aby pośród tak wielkiej różnorodności charakterów i poglądów żyć w jedności, aż w końcu, podążając za kolejnymi słowami apostoła, dojść do źródła problemu niezgody. Apostoł rozpoczyna od warunkowego zdania. Jeśli więc w Chrystusie jest. Zatem przyjrzyjmy się bliżej, o czym pisze Paweł. Co najmniej o czterech rzeczach. Po pierwsze, zachęta to słowo, które po grecku oznacza przyjść z pomocą, radą, napomnieniem, którego źródłem jest Chrystus. Po drugie, pociecha miłości. Pomyślmy przez chwilę, kto bardziej niż Paweł potrzebowałby zachęty i pociechy? Zamknięty w więzieniu albo w areszcie domowym, w każdym razie pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się. Jednak to nie do Pawła są skierowane te słowa, ale to on kieruje je do wspólnoty Filipii. Pociecha to niejako uzupełnienie zachęty. Paweł wzywa, dodając otuchy, której źródłem jest miłość. Po trzecie, wspólnota ducha, to znaczy więź, członkostwo, bycie częścią. Chrześcijańska społeczność to nie tylko grupa ludzi, która ma relacje po prostu ze sobą, ale to relacje ludzi, w których przebywa Duch Święty. To obecność Ducha Świętego sprawia, że wspólnota Kościoła różni się od jakiejkolwiek innej grupy ludzi. Po czwarte, serdeczność i miłosierdzie. Paweł mówi o głębokim przywiązaniu, współczuciu, wrażliwości, którego źródłem i przykładem jest sam Chrystus. A zatem, czy to wszystko jest w Chrystusie? Oczywiście, że tak. Paweł doskonale o tym wie. I nie kwestionuje tego również, czy członkowie Kościoła w Filipii o tym wiedzą. Paweł w końcu założył i nauczał ten Kościół. To warunkowe, retoryczne stwierdzenie ma raczej pobudzić słuchających do refleksji. Inaczej mówiąc, skoro w Chrystusie jest zachęta, pociecha miłości, wspólnota ducha, serdeczność i miłosierdzie, to macie wszystko, co potrzebne do życia w jedności, albo inaczej, nie ma nic, co mogłoby powstrzymać i ostatecznie nie dopuścić do życia w jedności. Pytanie, czy żyjesz tą prawdą? Pomnóżcie moją radość. Co może być powodem do największej radości człowieka, który jest uwięziony? Myślę, że nie musimy daleko szukać. Wolność. Jednak wbrew naszemu oczekiwaniu, apostoł pisze o czymś innym. To jednomyślność członków wspólnoty jest powodem do jego radości. Do tej radości, która wybrzmiewa przez cały list do Filipian. Więc Paweł mówi nawet więcej o pomnożeniu jego radości. Albo jak mówi inne tłumaczenie, uczynienie radości pełną. Udoskonaleniu radości. Jednomyślnie, inaczej mówiąc, myśleć w ten sam sposób. Tylko o czym? wrócimy do tego pytania. Pójdźmy na razie dalej. Mając tę samą miłość, to zobowiązanie, aby kochać wszystkich w ciele Chrystusa, czyli w Kościele. Nie dlatego, że wszyscy są tak wspaniali i doskonali, ale dlatego, że doskonała miłość została okazana każdemu przez doskonałego Boga. Skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Innym tłumaczeniem jest złączeni w duchu, żyjący w harmonii, dzielący ten sam sposób myślenia, te same ambicje. Ale zaraz, chyba mogę mieć inne zdanie, prawda? Przecież szanuję, ale się nie zgadzam. To jest okej, ale ja myślę inaczej. Jeszcze się przekonasz, że ja mam rację. Ciekawa propozycja. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. To na kogo głosujesz? Skądś to znamy, prawda? Zatem, Pawle, kiedy to w końcu powiesz? Kiedy przedstawisz listę 35 punktów zgodności? Przybijemy je na drzwiach wejściowych, jak Luther w Wittenberdze. Może nie będziemy przybijać, żeby hotel nie policzył nam za zniszczenie drzwi. Przykleimy. Zamieścimy na stronie www. Dołączymy jako aneks do dokumentu członkowskiego i w końcu wszystko będzie jasne. W końcu znikną wszystkie spory. Niestety zarówno Filipianie, jak i my będziemy rozczarowani. Apostoł nic takiego nie robi. Dlaczego? Dobrze wie, że tworząc taką listę, za chwilę pojawi się 100 kolejnych punktów spornych, a dodając je do listy, 50 kolejnych paragrafów, ustępów i podpunktów stanie się przedmiotem zażartych dyskusji. Zatem o czym mamy myśleć jednakowo? Paweł nie tyle mówi o czym, ale jak. Okazując sobie tę samą miłość, mając ten sam cel, żyjąc w harmonii, mając ten sam chrystusowy sposób myślenia, to właśnie życie w pełnej zgodności. Nie można jednak tego zrobić bez namierzenia źródła problemu. I Paweł to właśnie zrobi już wkrótce. Moja racja jest ważniejsza niż twoja. Moje musi być na wierzchu. Światło reflektora ma być skierowane na mnie. Nieważne, że twoim kosztem. To właśnie zaspokojenie własnej próżności. W pewnej szkole trwała właśnie luźna lekcja, podczas której wywiązała się dyskusja na temat światopoglądowy pomiędzy nauczycielką a większością klasy. Aktywny głos po stronie konserwatywnego punktu widzenia zajmował pewien uczeń, Adam. Adam był powszechnie znany z reputacją wzorowego, najlepszego ucznia w szkole. Kiedy przyłączając się do dyskusji nie tylko stał po stronie większości tej rebelianckiej grupy, to celnie i aktywnie argumentował. Nauczycielka w końcu skwitowała: Adam, i ty też razem z nimi? Ty? Taki inteligentny? Co kiedy kończą się argumenty? Wtedy wytoczone zostaje działo miażdżącego kalibru. Argumentum ad personam, czyli po prostu osobiste określenia, epitety. Jaki ty jesteś głupi. Ty to zawsze uparty jak osioł. To ludzkie ego jest źródłem problemu. Bo kiedy nie może wygrać argument, wtedy jedyny sposób to obniżyć wartość rozmówcy we własnych oczach, ale co najgorsze w oczach otaczających ludzi. Nie taka ma być postawa członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Jak bardzo to radykalne? Filipi było bogatym miastem portowym. W świecie interesów, konkurencji i biznesu dbanie o to, co moje, to podstawa, aby utrzymać swoją pozycję na rynku, a myślę, że dzisiaj jest to nam może jeszcze nawet lepiej znane. Niezwykle łatwo przenika to na relacje międzyludzkie, które stają się polem rywalizacji o własną pozycję. Człowiek ma naturalną skłonność do tego, aby traktować siebie i swoje potrzeby jako cenniejsze. Ale uwaga, Paweł wcale nie mówi o tym, abyśmy zrezygnowali z własnych potrzeb. Mówi raczej o zmianie perspektywy. Uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Wzywa do postawy pokory. A jak powiedział C.S. Lewis, pokora to myślenie mniej o sobie, a nie gorzej o sobie. Dlatego właśnie nie jest tak ważne, czego dotyczy spór, ale kogo widzisz naprzeciwko siebie. Czy widzisz tego ograniczonego umysłowo przeciwnika w dyskusji, tego upartego osła, czy raczej człowieka, za którego umarł na krzyżu Chrystus? Człowieka stworzonego tak jak ty, na obraz i podobieństwo Boga. Jak mamy to robić w codziennym życiu? Jak mamy żyć w jedności dzisiaj, tutaj, w XXI wieku, w SH Wro Południe? Przypominając sobie, że w Chrystusie i dzięki Chrystusowi mamy wszystkie potrzebne zasoby do tego, aby żyć w jedności. Przypominając sobie nie tylko po to, aby wiedzieć, ale przyjąć na poziomie serca, że Bóg wyposaża nas w najlepszy możliwy sposób do tego, aby żyć w jedności. Dlatego jeśli w biegu życia ogarnia nas zniechęcenie, wezwanie otuchy, pociecha i zachęta, pochodzi z Bożej miłości, bo Bóg jest większy niż nasze zniechęcenie i smutek. Chociaż czasami może nam się wydawać, że jesteśmy sami, że tylko nam na tym zależy, to pamiętajmy, że Bogu na tym zależy. To Bóg jako pierwszy przyszedł do nas i powołał nas do relacji ze sobą, do wspólnoty ducha. Jest obecny wśród nas przez Ducha Świętego. To od Boga pochodzi doskonała serdeczność i miłosierdzie, które mamy okazywać sobie nawzajem. Kochani, dbajmy o innych z taką dbałością, z jaką staramy się o własne sprawy. Żyjąc w jedności, stajemy się powodem do wzajemnej radości.
Trzecią część tego tekstu możemy rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, jako podsumowanie tych dwóch poprzednich części, a po drugie, jako odrębną całość, która zawiera bardzo głębokie prawdy teologiczne. W poprzednich częściach słyszeliśmy o tym, jaki powinniśmy być w stosunku do ludzi na zewnątrz Kościoła oraz do tych, którzy są wewnątrz Kościoła. Natomiast w tej trzeciej części Paweł pisze, dlaczego tacy powinniśmy być. I taką najprostszą odpowiedzią jest właśnie dlatego, że Jezus taki był. Jezus był w stosunku do nas wszystkich wyrozumiały. On nigdy nie potępiał żadnego grzesznika, nawet najgorszego. Paweł pisząc w liście używa takich słów jak uniżył się, był posłuszny, nie upierał się. Wersety od 6 to już jest część teologiczna, w której widzimy, kim tak naprawdę był Jezus i co on zrobił. Gdy pierwszy raz czytałem ten tekst, zrodziła się u mnie taka myśl, że czy aby na pewno Jezus był Bogiem? W pełni tego słowa znaczeniu. Przecież Paweł pisze, że nie upierał się, by być równym Bogu. No był Bogiem, to widać już to, co Paweł pisze, że był w postaci Bożej. Więc w zasadzie to zamyka ten tekst, ten problem. Natomiast co Jezus zrobił? Jezus, tutaj jest użyte słowo wyrzekł się. Tylko, że my nie używamy takich słów. Co to właściwie znaczy? W innych tłumaczeniach mamy wyparł się samego siebie. No też średnio wiadomo, co to znaczy. W Biblii Tysiąclecia jest użyte słowo ogołocił się. Ale z czego się ogołocił? Z czegoś zrezygnował? Coś oddał? Przede wszystkim zrezygnował czasowo z prawa do odbierania chwały należnej Bogu. Takiej chwały, jak ma Ojciec. Kiedy był na ziemi, był taki jak my. Właśnie dzięki temu, że zrezygnował z tego prawa, mogliśmy widzieć go twarzą w twarz. Znaczy tam współcześni ludzie mogli go widzieć twarzą w twarz. Mogli z nim przebywać, jeść posiłki, rozmawiać normalnie. Jezus za każdym razem podkreślał też swoją zależność od Ojca. Kiedy na przykład dokonywał jakiegoś cudu, powiedzmy rozmnożenie chleba bądź wskrzeszenie Łazarza, poprzedzał ten cud głośną modlitwą, ale nie dlatego, żeby go Ojciec usłyszał. On robił to dla tych ludzi, którzy to wszystko widzieli, żeby wiedzieli, że Jezus jest zależny od swojego Ojca. Tą rezygnację z tych swoich praw można porównać też do naszej sytuacji w tym właśnie momencie. Pewnie większość z nas ma prawo jazdy. Czy to, że siedzimy tutaj w tej sali, powoduje, że straciliśmy prawo do kierowania pojazdami na drogach publicznych? No nie. Po prostu czasowo nie wykorzystujemy tego prawa. I to właśnie zrobił Jezus, że czasowo nie wykorzystywał prawa do odbierania tej chwały. Gdy w momencie, kiedy Jezus zrezygnował z tego prawa i stał się w pełni człowiekiem, mógł przyjąć postać sługi, jak czytamy, być posłusznym, mógł uniżyć samego siebie. Paweł i mógł być posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlaczego Paweł podkreśla, że to do śmierci krzyżowej? Ponieważ nie była to zwyczajna śmierć. Śmierć krzyżowa była zarezerwowana dla najgorszych złoczyńców, dla niewolników, dla tych ludzi z najniższych warstw społecznych. Obywatela rzymskiego nie można było ukrzyżować. Nie wiadomo, żeby nie wiem co zrobił, żeby można mu było odebrać obywatelstwo rzymskie, ale ukrzyżować go nie można było. W tej śmierci chodziło o to, żeby zadać nie tylko ból fizyczny, ale też ból psychiczny, żeby poniżyć człowieka, bo wyobraźmy sobie, że po prostu ktoś wisi półnagi na oczach wszystkich przechodniów i kona 2-3 dni na przykład. Ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład umierał leżąc w łóżku na rynku we Wrocławiu. Należy też zauważyć, że Jezusa nikt nie poniżył, ani nikt nie obrabował. On nie upierał się zachłannie, by korzystać z tego, z własnych praw. Widzimy tutaj, że wręcz przeciwnie, to on coś zrobił. On zrezygnował, on się uniżył, on coś stał się człowiekiem i on był posłuszny. Można zadać pytanie też, komu był posłuszny? To jest też łatwa dość odpowiedź, swojemu ojcu. Dlatego, że ojciec postanowił odkupić nas krwią swojego syna. Czy było to dla Jezusa łatwe? Myślę, że niekoniecznie. Jeśli przypomnę sobie jego modlitwę w ostatnią noc, tuż przed ukrzyżowaniem, to widać tam zdecydowanie strach i wiedzę o tym, co się za chwilę stanie. Natomiast skutkiem tego posłuszeństwa jest to, że Bóg wywyższył Jezusa tak bardzo, ponad wszelkie inne imię, że przyjdzie taki moment, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Jedni zrobią to z własnej woli, bo chcą oddać Bogu cześć, chwałę w radości serca. Inni zrobią to wbrew swojej woli, ale zrobią to. Wtedy poznamy, jak wszyscy odczujemy tą wszechwładzę Boga w tamtym momencie. Żeby podkreślić powszechność tego aktu oddania chwały Jezusowi i Jego Ojcu, Paweł wymienia dodatkowo te wszystkie stworzenia, które to zrobią, czyli te stworzenie, które jest na niebie, na ziemi, pod ziemią. I ten moment widział też w objawieniu Jan Apostoł, i opisał to w 5 rozdziale Apokalipsy. Ja przeczytam to. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i chwała, i cześć, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Na koniec chciałbym jeszcze zastanowić się przez chwilę, jakie zastosowanie wypływa z tego tekstu dla nas dzisiaj. Po pierwsze, Paweł zaczyna od słowa bądźcie. więc coś nam nakazuje. Bądźcie jak Jezus w stosunku, tak jak Jezus był w stosunku do innych ludzi, tak my mamy być, mieć takie samą postawę w stosunku do innych ludzi. Nie upierajmy się przy swoich argumentach, przy swoich prawach i przede wszystkim nie szukajmy poklasku, to co właśnie Dawid mówił, ponieważ Bóg w swoim czasie odda nam to, co według Niego jest sprawiedliwe.